Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w magazynie Kierunek Europa. Zwykle o tej porze zaczynał się fyrtel polityczny Marcina Kuberki. Proszę się jednak nie niepokoić, bo fyrtel polityczny nie znika, jest tylko w trakcie transformacji. I już za tydzień będziemy mogli go obejrzeć w nowej dekoracji, w nowej odsłonie. A fyrtel Twitter jak zwykle około godziny 14:40. W dzisiejszym odcinku magazynu Kierunek Europa będziemy rozmawiali o problemie populizmu. Nie ma chyba obecnie gorszej obelgi w życiu politycznym i społecznym niż zostać nazwanym populistą. Tymczasem jest to zjawisko, jak się wydaje, bardzo złożone. Moim gościem w pierwszej części programu jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta tygodnika Do Rzeczy. Ale przede wszystkim pisarz, myślę, tutaj, to tak na marginesie, panie Rafale.
Witam serdecznie. No to oczywiście zależy od punktu widzenia. Z punktu widzenia Urzędu Skarbowego jestem przede wszystkim dziennikarzem, chociaż sam wolę się uważać za pisarza, rzecz jasna.
No tak też myślałem. Mianowicie pytanie takie, czym jest współczesny populizm? Odnoszę wrażenie, że służy do straszenia dzieci szczególnie, mówiąc kolokwialnie.
No. Właśnie, dobrze, że pan takie pytanie zadaje z użyciem słowa współczesny, bo propaganda polityczna, dzisiaj się tego słowa propaganda nie używa, mówi o marketingu politycznym, o PR-ze, ale to tak naprawdę mamy do czynienia stale z tym samym. Propaganda polityczna ma to do siebie, że nadaje słowom sensy zupełnie niezgodne z ich pierwotnym znaczeniem. Bo chodzi o to, żeby użyć słów na przykład kojarzących się negatywnie, wywołujących jakieś określone emocje u tego, do kogo jest przekaz propagandowy skierowany, a niekoniecznie, czy nawet zwykle właśnie nie są to słowa, które opisują realnie sytuację. Więc tak jak słowo faszyzm może dzisiaj oznaczać w kompletnym oderwaniu od historycznego sensu, no to, że ktoś perwersyjnemu panu zabrania dostępu do damskiej ubikacji, to tak samo słowo populizm zostało bardzo w tej chwili wyprane ze swojego pierwotnego sensu i jest nawet używane, powiedziałbym, w tej chwili w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych przez dużą część mediów i polityków dokładnie w sensie przeciwnym od tego, co naprawdę znaczy. To znaczy populistami nazywani są ci, którzy tak naprawdę chcą przywrócenia mechanizmów demokratycznych, jakie w ostatnich dziesięcioleciach przestały działać, czy zostały rozmontowane.
Znaczy jedną z takich największych manipulacji polega na tym, że usiłuje się traktować populizm i bolszewizm jako pewne synonimy, tak?
No tak, właśnie użyłem tutaj słowa faszyzm, które jest używane w tym języku propagandowym, nacjonalizm. To są wszystko słowa, które podrywano od pierwotnych znaczeń. No populizm w sensie ścisłym to było na przykład zachowanie Włodzimierza Ilicza Lenina, który w momencie walki o władzę uczył swoich bolszewików. Najważniejsza jest władza, w związku z czym możemy obiecać, możemy zrobić wszystko, nie oglądając się nawet na naszą własną komunistyczną doktrynę, byle tylko tę władzę uchwycić. Jak władzę uchwycimy, to wtedy zrobimy to, co zamierzamy. W związku z czym dekret o ziemi, którą wszystkim bolszewicy rozdali, a potem jak zdobyli władzę, to ją odebrali.
Oczywiście małżeństwie, o małżeństwie dekret, tak? Bardzo populistyczny w stylu bolszewickim.
No, można...
Zniesienie małżeństwa.
To jest w każdym razie populizm, czyli taka postawa, że nakazuje jakby dostosowywanie się do oczekiwań mas, ale w sposób całkowicie nieszczery. No tu komuniści są tego świetnym przykładem, choć oczywiście nie jedynym, bo jest wiele wypadków reżimów, które doszły do władzy obiecując przeróżne rzeczy, to zwłaszcza tam w krajach afrykańskich, nie wiem, ludzie typu Kaddafi, Saddam Hussein, czy w krajach południowoamerykańskich. Natomiast teraz mówi się, kiedy mówimy o tym, co media liberalne nazywają falą populizmu wzbierającą w Europie, to tak naprawdę tym populizmem nazywane jest no to coś, co ja bym nazwał buntem mas, czyli buntem przeciwko elitom. Tu jest pewien wspólny mianownik tego wszystkiego, co się dzieje w różnych krajach, czy w Polsce i na Węgrzech, gdzie ten bunt się przełożył na zwycięstwo wyborcze, czy w Niemczech, gdzie jest AfD, czy we Francji, gdzie mamy żółte kamizelki. Nie ma jakby jednolitego programu, bo każdy z tych ruchów, czy to ruch Salviniego, czy Pięciu Gwiazd, czy te, które wymieniłem wcześniej, tak naprawdę one czerpią z zupełnie różnych programów. Łączy je tylko jedno. Ludzie uznali, że tak zwane liberalne elity, które od 15-20 lat na Zachodzie rządzą, troszkę na takiej zasadzie jak u nas, jeśli pamiętacie, to, drodzy słuchacze, lata 90., co Polaków strasznie frustrowało wtedy, że wszyscy nie chcieli Leszka Balcerowicza i głosowali w kolejnych wyborach przeciwko Balcerowiczowi, a w efekcie i tak rządził Balcerowicz.
Znaczy pojawił się wtedy pierwszy polski populista, czyli Andrzej Leper.
No Andrzej Leper pojawił się później i właśnie był efektem tej frustracji, bo ludzi bolała transformacja ustrojowa, wyszedł Wałęsa, mówił przyspieszenie, no to ludzie zagłosowali na Wałęsa, nazajutrz po wyborach Wałęsa mówi, ale jest Balcerowicz, transformacja będzie kontynuowana. Po czym ludzie w desperacji zagłosowali na komunistów, ale wyszedł Aleksander Kwaśniewski i powiedział, ale Balcerowicz tak i będzie ta transformacja kontynuowana. Jeśli państwo pamiętają te frustracje, to coś takiego jest na Zachodzie, bo tam nie ma znaczenia, czy się zagłosuje na chadeków, czy na liberałów, czy na socjaldemokratów. To wszystko jest maska. Chadecy nie potrafią się przeżegnać. Liberałowie żyją z etatyzmu, z promowania i państwowej ingerencji w rynek. W ogóle nie obchodzi ich żaden wolny rynek. Socjaldemokraci mają gdzieś klasę robotniczą i sprawiedliwość społeczną, siedzą na grubych pakietach akcji. I to jest jedno towarzystwo. No i w związku z tym, jeżeli stworzono taki system, w których na kogo byś nie głosował, to i tak zagłosujesz na tych samych, to albo zgódźmy się, że nie ma demokracji, wracamy do ustroju arystokratycznego, oligarchicznego, gdzie są po prostu pewni dobrze urodzeni, oświeceni, którzy wiedzą lepiej, oni jedynie są uprawnieni do sprawowania władzy, ale to powiedzmy otwarcie w takim razie obwarujmy to reżimem jakimś wojskowym, albo jeżeli nadal wierzymy w demokrację, no to musimy się powiedzieć z tym, że ludzie chcą jakiejś innej, nowej propozycji. I właśnie te nowe ruchy, które chcą wysadzić siodła elity, tak jak nam się udało 3 lata temu wysadzić siodła elity III Rzeczpospolitej, są przez owe zagrożone elity, które siebie lubią nazywać liberalnymi, nazywane populistami. No tak to słowo dzisiaj funkcjonuje.
Czy można postawić taką tezę, że dzisiejszy populizm to konsekwencja procesów globalizacji i przeniesienia tych centrum rządzących poza narodowe jakby struktury?
No ja bym powiedział w pewnym sensie tak, oczywiście, bo elementem tej pozorności demokracji, jaka zaistniała w ostatnich 10-leciach, czy elementem tego bardzo intensywnym jest właśnie wyniesienie części władzy ponad poziom narodowy, zwłaszcza w Unii Europejskiej, ale to też dotyczy na przykład globalnych finansowych spraw, które zostały jakby na poziom globalny wyniesione. Bo co to oznacza w praktyce? Wyjęcie ich spod demokratycznej kontroli. Francuzi mogą sobie głosować na francuskich polityków, Niemcy na niemieckich, i już pomijając ten mechanizm pozorności wyboru, o którym mówiłem, że jeśli na te zasiedziałe partie głosuje, to się i tak w sumie głosuje na to samo, bez żadnej zmiany systemowej, to oprócz tego jest tak, że nawet jeśli się zagłosuje na kogoś innego, to przecież dużą część władzy sprawuje na przykład Jean-Claude Juncker, którego kto wybrał? Jest jakaś eurokracja, która tak naprawdę wybiera się sama. No to wszystko właśnie sprawia, że demokracja w dużym stopniu w odczuciu społecznym się stała fikcją. Jeszcze do tego ja bym dodał jedno, też opanowanie mediów. Nie ma wolności słowa na Zachodzie, wolność słowa nie jest zero-jedynkowa, ale powiedzmy procentowo tej wolności słowa na Zachodzie jest dużo mniej niż w Polsce. No prosta sprawa, sondaże pokazują, że nawet w tych krajach bardzo postępowych jest duża grupa ludzi, którzy przeciwni są na przykład legalizowaniu związków homoseksualnych w randze małżeństw. To jest takim sztandarem w tej chwili rewolucji obyczajowej prowadzonej przez liberalne elity. Nawet w takich krajach jak Francja, Niemcy, 40% społeczeństwa w badaniach wychodzi, że jest temu przeciwna. To znaczy, że gdyby istniała wolność słowa, to przynajmniej no gdzieś tam w 40% czy w jakichś mniejszościowych mediach ci ludzie powinni mieć głos i móc przedstawiać swoje argumenty. Nie ma żadnego medium, w którym wolno by było powiedzieć jestem przeciwny temu, bo to i to. Miliony ludzi wychodzą na antyaborcyjne manifestacje w Hiszpanii, we Włoszech, też we Francji, ale nie ma żadnego medium, w którym byśmy mogli poznać ich głos. Żadnej telewizji, nawet żadnej gazety. Na profile internetowe są sukcesywnie od razu usuwane za tak zwaną mowę nienawiści, co jest też równie zakłamanym pojęciem jak populizm, o którym tu mówimy. Więc to dużo...
Znaczy, Akta 2 też, nie? Akta 2 też jakby jest mechanizmem wzmacniającym siłę, nazwijmy to oligarchii, tak, tej obecnie rządzącej.
Oczywiście uważam, ponieważ oczywiście można się stwierdzić, że jest bardzo dziwaczna, skomplikowana umowa, trochę jak traktat lizboński, ale osobiście uważam, że wbrew celom deklarowanym Akta 2 temu rzeczywiście będą służyć. Tam są mechanizmy wpisane, które mogą spowodować cenzurę internetową podobną jak w Chinach na poziomie państwowym. Z tym, że my już teraz mamy problem taki, że tak naprawdę 80% internetu jest opanowane przez cztery wielkie korporacje, które na zasadzie prywatnej sobie to po prostu cenzurują na zasadzie swoich korporacyjnych zarządzeń. Myślę zwłaszcza o Facebooku, którego cenzura jest szczególnie tutaj dotkliwa i dolegliwa. No ale mówiąc krótko, to też jest częścią tej ukrytej zmiany, że demokracja właściwie zanikła na Zachodzie i ci, którzy ją usiłują, nawet nie to, że odbudować, bo te ruchy są troszkę takie na zasadzie instynktów pewnych nieprzemyślanych, one nie mają programu, ale ci, którzy po prostu wierzą w tę demokrację i usiłują działać tak, jakby demokracja naprawdę istniała i władza nie była czymś, co jest raz na zawsze dane pewnej arystokracji, pewnej oświeconej elicie, tylko uznaje, że władza należy do ludu, no zostali propagandowo nazwani populistami. Nie dlatego, żeby stosowali populistyczne narzędzia, tylko po prostu dlatego, żeby ich poniżyć, żeby ich zohydzić w oczach większości, żeby nie dopuścić ich do władzy.
No mówiąc globalnie, można powiedzieć, że to, co określamy populizmem, jest pewnym mechanizmem obronnym, tak? Takich narodowych systemów demokratycznych.
Właśnie, znaczy, ja bym powiedział odruchem, może nie tyle mechanizmem. Jest to pewien, troszkę jest taki mechanizm, powiedziałbym, jak jest takie, Jan Pietrzak miał takie chyba najlepsze, zwięzłe, dowcipne podsumowanie, co się zdarzyło w sierpniu 1980 roku w PRL-u. On powiedział, przez tyle lat wmawiali robotnikom, że oni chcą coś w socjalizmie rządzą, aż oni w to w końcu uwierzyli. I coś podobnego też jest na Zachodzie. Pokoleniami ludziom mówiono, że żyjemy w demokracji, że to wy, obywatele, możecie sobie głosować. Na tym polega nasza wyższość nad krajami takimi jak Rosja czy Chiny, nie mówiąc o reżimach południowoamerykańskich czy afrykańskich, że wy, biali, znaczy, przepraszam, biali to już nie wolno mówić, ale wy, Europejczycy, przedstawiciele tej Republiki Praw Człowieka, żyjecie w demokracji. No i większość ludzi w to wierzy, chociaż jak mówię, wiem, że to brzmi szokująco i heretycko, ale cóż, użyję innego przykładu. Jeśli wyobrazimy sobie, nie wiem, wybierzemy listę 5 czy 10 wydarzeń, które w ostatnich 15 latach najbardziej wpłynęły na sytuację Europy, czyli na przykład wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej, czy decyzja Angeli Merkel o porzuceniu traktatów unijnych i otwarciu szerokim drzwi dla imigrantów bez przestrzegania tych wszystkich procedur, które traktat Schengen wymuszał, właśnie tę rewolucję obyczajową wyrażającą się zmianami w prawie cywilnym, tworzeniem drugiej kategorii małżeństwa, konkubinatu jako związku partnerskiego, hetero czy homoseksualnego, czy jakąkolwiek ktoś wskaże decyzję, to spytam, czy ta decyzja ma jakąkolwiek legitymację demokratyczną. I okazuje się, że nie. Wszystkie ważne decyzje w ostatnich kilkunastu latach, które wpłynęły na życie milionów ludzi, zostały podjęte w jakichś wąskich gremiach, w jakichś gabinetach przez jakichś ludzi, których prawem do podejmowania tak daleko idących decyzji jest to, że są fachowcami, że sami się uważają za oświeconych, za ekspertów.
Tak zwana merytokracja, tak? Podejrzana zresztą.
Tak, i ta merytokracja jakby była akceptowana milcząco do momentu, kiedy nagle masy nie odczuły, że one na tych decyzjach zostały wyślizgane. No powiedzmy, ci ludzie, którzy dzisiaj krzyczą populiści, chcą odstawić nas od władzy, idą populiści, bójcie się tych populistów, my się znamy, my umiemy rządzić i tak dalej. To są przecież ci sami ludzie, którzy przed laty niewielu mówili wszystkim, że można się zadłużać bez końca na przykład, że system finansowy jest bezpieczny, że kredyty hipoteczne ubezpieczane na subprime'ach tak zwanych to są zupełnie bezpieczne rzeczy, wszystko jest w porządku, bierzcie kredyty, budujcie się, po czym łup, nastąpił kryzys Lehman Brothers, nastąpił wielki kryzys bankowy. Wszyscy, którzy uwierzyli światłym elitom, stracili ogromne pieniądze, stracili czasem dorobek życia, a te same elity bez żadnego cienia wyrzutu sumienia mówią, my dalej wszystko wiemy, imigracja jest dobra, otwierajmy drzwi. Ludzie widzą, że imigranci wcale nie zamierzają się brać do pracy, że nie są to w ogóle żadni uchodźcy, że rzeczywistość się rozmija z oficjalnym obrazem. No ale elity im cały czas mówią, że one wiedzą lepiej, wy siedźcie cicho, bo jesteście durniami. Więc nic dziwnego, że taki bunt następuje i właśnie ten bunt, znowu wracamy do tego, jest, usiłuje się obrzydzić, poniżyć, używając słowa populizm.
A zatem podsumowując, pytanie bardziej retoryczne, przekleństwo, populizm, przekleństwo czy siła napędowa demokracji?
Ja bym powiedział, że populizm to w tej chwili jest po prostu oszustwo. Oczywiście w ścisłym sensie populizm jest przekleństwem, tak jak faszyzm jest przekleństwem, ale no, jak mówię, w to, że się na przykład ktoś uważa, że mężczyzna, który zdobywa złoty medal w konkurencji kobiecej, śpiąc sobie w żywe oczy, że się właśnie poczuł kobietę, jeśli zostanie potępiony, to nie jest faszyzmem, no to tak samo na pewno nie jest populistą Orban, na pewno nie jest populistą Kaczyński czy Salvini, czy nie są populistami działacze ruchu żółtych kamizelek. To zupełnie mówimy o czym innym.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Szukając muzycznej ilustracji dla tematu dzisiejszej audycji, wybrałem marsz Garibaldiego. Giuseppe Garibaldi to włoski patriota i demokrata, trochę awanturnik. Gdziekolwiek w Europie w XIX wieku wybuchała rewolucja, tam natychmiast zjawiał się Garibaldi. Stał się w XIX wieku symbolem walki o demokrację. Dyryguje orkiestrą Maestro Toscanini. W drugiej części programu moimi gośćmi są pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, znawczyni problematyki niemieckiej przede wszystkim, ale także europejskiej, i pan redaktor Grzegorz Górny, pisarz, publicysta. Pani dyrektor, zaraza pojawiła się w centrali, mówię tu o populizmie. Niemcy i Francja doświadczają populizmu. Czy to fakt, prawda?
Ja osobiście bym tego tak nie określiła. Na pewno nie określiłabym tego ruchu, tych oddolnych ruchów, które obserwujemy w Niemczech i we Francji, które w Niemczech doprowadziły do powstania nowej partii, jako zarazę. Według takich moich przemyśleń to jest pewien sposób, model w państwach demokratycznych w okresach przełomu, kiedy dawne struktury są kwestionowane przez nowe ruchy społeczne. Właśnie to są takie okresy przełomu, w których dochodzi do powstawania nowych partii politycznych, nowych ruchów, i które definiują interesy grup, które do tej pory nie były albo reprezentowane, albo już nie czują się reprezentowane przez te establishmentowe partie polityczne. Także dla mnie pojawienie się właśnie takich ruchów, które próbują zorganizować się i zaistnieć na scenie politycznej i wejść w ten dyskurs publiczny, jest raczej, nie jest zarazą, a pokazuje taką witalność tego systemu demokratycznego w Europie.
Panie Grzegorzu, każdy, kto sprzeciwia się federalistom w Unii Europejskiej, to populista, który wrzuca w piach szprychy lokomotywy historii, którymi są obecnie elity w Brukseli. Prawda to, czy...
Znaczy, można zacząć od zastanawiania się nad kwestią, co znaczy populizm, ponieważ dzisiaj jest to określenie używane raczej jako epitet, ale jeżeli sięgnęlibyśmy do etymologii tego słowa, to u jego źródeł stoi słowo populus po łacinie, a to samo co po grecku demos, czyli lud, naród. Można powiedzieć, że to, co obserwujemy w Niemczech czy we Francji, jest częścią tego samego procesu, który możemy dostrzec także w innych krajach zachodnich, w Europie chociażby, w Hiszpanii partia Vox, czy we Włoszech Liga Matteo Salviniego, a także poza kontynentem europejskim, na przykład świadectwem tego jest triumf Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych czy triumf Bolsonaro w Brazylii. I gdybyśmy chcieli scharakteryzować tak pokrótce ten bunt demosu przeciwko elitom, to ja bym tutaj sięgnął do takiego stwierdzenia Farida Zakarii. To jest taki wpływowy amerykański politolog, sytuujący się na zapleczu intelektualnym obozu demokratycznego, związany z Hillary i Billem Clintonami. Znaczy, Zakaria definiuje ten konflikt jako spór demokracji z liberalizmem. To się może wydawać wielu dziwne, dlatego że raczej utożsamiamy demokrację z liberalizmem. Natomiast on twierdzi, że demokracja może stanowić zagrożenie, jeżeli demos, lud, dokonuje wyborów, które są nieprzewidywalne, dokonuje wyborów niezgodnych z liberalnym kanonem wartości. W związku z tym ten lud, demos, potrzebuje, żeby mu nałożyć pewne wędzidło. Wędzidło w postaci różnych instytucji ponadnarodowych, różnych rozwiązań globalistycznych. I to wędzidło ma taki charakter liberalny, więc można to też odebrać, że jest to próba okiełznania demokracji przez oligarchię.
Tak? Demos nie jest oświecony jednym słowem, tak? Ta wyższość elit w Niemczech, no na przykład charakteryzuje się tym, że Angela Merkel mówi o bezalternatywności, tak? To jest
wskazuje. Tak, to było bardzo charakterystyczne właśnie.
Pani doktor Justyna Schulz.
A, przepraszam. Tak, to było właśnie bardzo charakterystyczne dla okresu rządów Angeli Merkel, że ona tutaj, jeśli chodzi o migrację, to bezpośrednio powiedziała, że to nie ma alternatywy. Natomiast w ogóle jej styl rządzenia polegał na tym, że raczej unikała takich debat publicznych i ścierania się poglądów. I w związku z tym już przy pierwszym kryzysie, który się pojawił, większym, który dotyczył strefy euro, zaistniała taka sytuacja, że wszystkie partie polityczne, które były reprezentowane wówczas w Bundestagu, reprezentowały jedną pozycję. Natomiast duża grupa społeczeństwa, która kwestionowała politykę reform strefy euro, nie miała swojej reprezentacji. I to stało się źródłem, tym pierwszym źródłem dla powstania tej partii AfD, która obecnie, ona tam później tam nastąpił rozłam i ona teraz obecnie kojarzy się głównie z polityką migracyjną, że to jest ich temat, ale właśnie to pokazuje dobrze ten mechanizm, że w tym momencie, kiedy partie polityczne nie reprezentują, nie podejmują tych wyzwań, z którymi konfrontowani są obywatele, to jest w sumie takim świadectwem dojrzałości tych obywateli, że oni próbują zorganizować jakąś inną swoją reprezentację polityczną. Ja tylko pamiętam, że właśnie jak jeszcze chodzi w szkole, zawsze się uczyliśmy i to zawsze było takie porównanie wschodu i zachodu Europy, że dlaczego na przykład w Rosji carskiej i tak dalej ci chłopi czy to społeczeństwo nie walczyło o swoje prawa, nie domagało się tego. I wtedy dla nas właśnie ta europejskość to polegała na tym, że ci, którzy są w danym systemie wykluczeni, nie mają równych szans, czują, że ich interesy nie są reprezentowane, właśnie, że walczą o tą reprezentację. Także ja akurat nie dostrzegam tych ruchów jako coś bardzo negatywnego. Natomiast właśnie zgadzam się tu z moim przedmówcą, że populizm, właśnie trzeba się zgodzić co do tego, co rozumiemy pod populizmem. Jeżeli to jest właśnie ten mechanizm, że stare struktury, że jest to moment przełomu, gdzie stare struktury są wypierane przez te nowe ruchy, to jest to jak najbardziej demokratyczny proces. Natomiast jeżeli rozumiemy to tak, że rozwiązania, które proponujemy, są jakoś takie bardzo jednowymiarowe, że są, że jest wszystko bardzo uproszczone, szukamy jakiegoś jednego winnego i w taki bardzo antagonistyczny sposób proponujemy te rozwiązania, to może ta metoda, ale taki sposób argumentacji pojawia się we wszystkich partiach, nawet tych establishmentowych. Także tutaj właśnie nawet zgodzę się, że można nawet powiedzieć, szczególnie w naszym regionie, na Węgrzech czy w Polsce, że to dojście tych nowych partii z tymi nowymi treściami do władzy było pewną reakcją na taki populizm neoliberalny, który panował w naszym regionie, gdzie rzeczywiście to był system przez te 20 lat bezalternatywny. Nie tylko w przekonaniu, ale również w praktyce. I tutaj w reakcji na tą bezalternatywność takiego bardzo restrykcyjnego i można powiedzieć populistycznego rozumowania mechanizmów rynkowych.
Znaczy ekonomizm jako ideologia.
Tak, taki właśnie mieliśmy, doszło tutaj u nas do wymiany, pewnej wymiany elit.
Znaczy, co świadczy oczywiście o witalności demokracji, a nie jej kryzysie, tak?
Tak, ja jak najbardziej.
Panie Grzegorzu, a jak to wygląda w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, bo jest pan fachowcem jakby w tej dziedzinie. Dla elit zachodnich, no kraje właśnie Europy Środkowej, no to jest jakby wylęgarnia populizmu, faszyzmu i wszelkiego zła, tak?
Z tym, że tutaj trzeba na początku zauważyć, że jeżeli chodzi o Europę Środkową czy Centralną, to trudno mówić o jakimś jednolitym, homogenicznym tworze, dlatego że każdy z tych krajów jest zupełnie inny i to, co się dzieje w Polsce czy na Węgrzech, odbiega całkowicie od sytuacji chociażby w Czechach czy na Słowacji. Ale rzeczywiście tutaj mamy do czynienia, tak jak już moja przedmówczyni słusznie zauważyła, po pierwsze z walką z pewnymi deficytami demokracji obecnymi w systemie, walką z tą bezalternatywnością, jaka była narzucana w pierwszym okresie po transformacji ustrojowej i można powiedzieć, że jest to właśnie walka o demokrację. I sam fakt, że te kraje domagają się na arenie międzynarodowej więcej praw dla państw narodowych i protestują przeciwko tym centralistycznym zapędom Brukseli, jest właśnie świadectwem walki o demokrację. I to, co powiedziała niedawno Angela Merkel, kiedy mówiła, że trzeba się przyzwyczaić do sytuacji, że państwa narodowe będą musiały się zrzekać swojej suwerenności na rzecz tych podmiotów ponadnarodowych, to tak naprawdę była wypowiedź antydemokratyczna, dlatego że demokracja ukształtowała się i może się rozwijać tylko w ramach państw narodowych. Nie ma demokracji poza państwami narodowymi, dlatego że suwerenem w demokracji jest ten demos, naród, a nie ma czegoś takiego jak naród europejski, naród globalny, tylko są konkretne narody w Europie. No, więc wszelkie próby walki z suwerennością państw narodowych tak naprawdę kończą się uszczupleniem praw demosu, czyli uszczupleniem demokracji. W tym sensie te państwa Europy Środkowej, chociaż mogą się różnić co do sytuacji wewnętrznej, to na zewnątrz w sumie prezentują jednolite stanowisko.
Znaczy, tu już bodajże Hannah Arendt pisała, że właśnie państwa narodowe są taką strukturą, która w sposób najpełniejszy zabezpiecza wolność jednostki. A wracając jeszcze do Niemiec, to jest ciekawe, że oczywiście prasa niemiecka bardzo mocno piętnuje odradzanie się różnego rodzaju takich populizmów, faszyzmów w krajach Europy Środkowej, a zaraza jest w Grenadzie, to znaczy nie widzą, stare powiedzenie biblijne, że widzicie belkę, dźbo w oku bliźniego, a belki we własnym nie.
No, można to też tak sformułować, chociaż ja bym powiedziała, że do pewnego czasu prasa niemiecka i media próbowały marginalizować AfD również przez to, że no właśnie porównywano tę partię z partią faszystowską, że w ogóle właśnie taki krytyczny stosunek do migrantów, a pozytywny stosunek do własnego narodu i własnej historii pokazywano jako zagrożenie właśnie faszyzmem. Ale ta strategia jednak się nie udała. Ta partia cieszy się nadal wysokim poparciem, porównując to, że to jest nowa partia i jest do tej pory taka jednotematyczna, bo ona się jednak głównie właśnie na tych dwóch tematach koncentruje, to znaczy migracja i stosunek do własnego państwa i narodu. I teraz jest też kwestia taka, że ta partia się stała również taką partią protestów w krajach wschodnich Niemiec. I teraz istnieje takie niebezpieczeństwo, że w tych landach, w których się będą odbywały wybory we wrześniu, w dwóch we wrześniu, jedno w październiku, będzie partią zwycięską. I teraz dla nas to jest oczywiście ciekawe, dlaczego taki duży procent, około w niektórych się uważa, że około 40% wyborców głosuje na tę partię. I tutaj ja uważam, że właśnie tutaj też odgrywają takie czynniki role, jak i częściowo w Polsce, właśnie odrzucenie dotychczasowego modelu transformacji, która była właśnie przyniesiona z zewnątrz, która się opierała na elitach też importowanych z Niemiec zachodnich, gdzie rzeczywiście otwarcie nawet w niemieckiej dyskusji mówi się o pewnej kolonizacji wschodu i to na przykład pokazywane jest na przykładzie statystyk, gdzie w tych wszystkich kierowniczych instytucjach ważnych dla funkcjonowania danego społeczeństwa, czy to są uniwersytety, czy jakieś instytucje, czy banki, czy instytucje też publiczne, i procent osób z Niemiec Wschodnich jest minimalny. I nawet teraz jest taka inicjatywa, żeby wprowadzić taką kwotę dla Niemców Wschodnich w tych właśnie instytucjach, żeby byli reprezentowani. Czyli to też jest pewien bunt przeciwko dotychczasowemu modelowi tej transformacji i rozwoju, jaką przechodziło to społeczeństwo Niemiec Wschodnich.
Czy czasami słysząc zarzuty o faszyzm, mam wrażenie, że ci, którzy je formują, jakby nie zauważyli, że skończył się w 1945 roku.
No tak, to jest właśnie bardzo często używane pojęcie, które niejako deprecjonuje te zbrodnie, które dokonano w imieniu faszyzmu i które służy jako tako słowo wytrych, takie zwalczające drugiego, właśnie tego swojego adwersarza. Zamiast spierać się argumentami, właśnie używa się tych pojęć właśnie tak jak populizm czy faszyzm, żeby właśnie zdelegitymizować argumenty tej drugiej strony.
Czyli można postawić taką tezę, że to odrodzenie się narodów jest odpowiedzią na no właśnie tą na budowę przez federalistów takiego superpaństwa. Panie Grzegorzu.
No na pewno w części tak. Raz superpaństwa, dwa pewnego modelu społecznego, gospodarczego, tego bezalternatywnego modelu neoliberalnego, o którym tu mówiliśmy. Jest pytanie, kto nada ton tamtejszej polityce i tamtejszej debacie publicznej, kiedy rzeczywiście te zmurszałe, spróchniałe elity odejdą do lamusa, kiedy nastąpi wymiana elit. I to jest dosyć ważne pytanie z naszego polskiego punktu widzenia, dlatego że wiele z tych sił na Zachodzie jest naszym sojusznikiem, jeżeli chodzi o rozumienie roli państw narodowych w Unii Europejskiej, ale na przykład już się znacznie różnimy, jeżeli chodzi o ocenę Rosji i naszego bezpieczeństwa właśnie ze strony naszego wschodniego sąsiada. I tutaj widzimy to i w przypadku AfD w Niemczech, i w przypadku Ligi Salviniego we Włoszech. Dlatego myślę, że tak ważne
Marie
jest
Le Pen we Francji
i Orbana.
I Orbana też chyba. Ale to jest rzeczywiście następny temat na ogromną dyskusję. Tak podsumowując, populizm to jest coś strasznego, czy jednak paliwo demokracji, coś, co ją odradza? Panie Grzegorzu.
Ja myślę, że tutaj słowo populizm jest nadużywane i raczej mówiłbym tutaj o tym właśnie buncie tego demosu, bo słowo demos ma zupełnie inne konotacje niż słowo populus, które łączy się z populizmem, a demos łączy się z demokracją.
Tak i tak to ładnie odwołuje się do demokracji ateńskiej, tak ładnie, tak.
Więc raczej bym to wiązał właśnie z takim ruchem demokratycznym, że lud się domaga swoich praw demokratycznych.
Pani doktor.
Tak, ja też bym się tutaj dołączyła do takiego rozumienia, że to jest jednak moment taki, nawet powiedziałabym modernizujący, posuwający nas do przodu. Mamy nowe wyzwania i szukamy nowych sił politycznych, które podejmą te wyzwania.
Jednym słowem, populizm, faszyzm są to, powiedziałem, określenia funkcjonujące w debacie publicznej, mające deprecjonować przeciwników. Populizm dla demokracji nie zagraża, także nie jest to coś strasznego.
Możemy spać spokojnie.
Możemy spać spokojnie. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję
pani Grzegorzu.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Bardzo.